przeszczep, czyli cud. O tym dzisiaj rozmawiamy. Poza anteną, proszę Państwa, tyle wątków, że nie wiem, czy wszystko zdążymy przynajmniej wstępnie jakoś ogólnie omówić. Profesor Mieczysław Komarnicki i pan dyrektor Krzysztof Olbromski. Pan profesor jest hematologiem. Dobrze mówię?
Jeżeli chodzi o specjalizację, to specjalista chorób wewnętrznych, hematolog i transplantolog.
I transplantolog.
Tak, bo taka jest wymagana.
Panowie, pierwszy przeszczep szpiku, o którym tu mówimy, że w Poznaniu silny ośrodek, miał miejsce 30 lat temu właśnie w Poznaniu.
Tak, chciałbym to podkreślić i stale to przy różnych okazjach powtarzam, bo myślę, że jest to duma dla Poznania. Pierwszy przeszczep szpiku został dokładnie w 1983 roku wykonany w klinice pediatrii kierowanej wówczas przez panią profesor Urszulę Radwańską, a wykonał go świeżo po powrocie z Wielkiej Brytanii pan doktor Ryszard Kaftański.
A teraz umiemy robić przeszczep szpiku sami, nie musimy się już, panowie, państwo jesteście tak wyspecjalizowani, że to do was, rozumiem, można przyjechać i się uczyć.
To znaczy, powiem tak, nauki nigdy dość. Także my także się uczymy, ja także powiem, że wiele godzin spędzam tygodniowo dokształcając się, bo bez tego nie ma możliwości. Natomiast no, sądzę, że poziom w tej chwili przeszczepów i wyniki, które mamy, świadczą o tym, że jest to, powiem nieskromnie, dobry ośrodek.
A jak jest w takim razie z tą grupą potencjalnych dawców? Czy tutaj mamy kogo gonić cały czas, czy możemy już być zadowoleni?
To znaczy, mamy kogo gonić, ponieważ my w Polsce mamy 38 potencjalnych dawców szpiku na 10 tysięcy mieszkańców. Tuż za granicą, za Odrą, tych potencjalnych dawców zarejestrowanych 493 na 10 tysięcy mieszkańców, czyli jest to więcej niż, około 12 razy więcej niż w Polsce, czyli no, mamy bardzo wiele do zrobienia. Staramy się to w jakiś sposób zniwelować, tą różnicę między ilością potencjalnych dawców w szpiku w Polsce. My chcielibyśmy chociażby w połowie mieć tyle, co w Niemczech. Kwestia pieniędzy. No, wszystko się jak zwykle rozbija o pieniądze. Zarejestrowanie jednego potencjalnego dawcy szpiku to jest ponad 400 zł. To są środki, które trzeba wydać na testy i na, żeby można by było...
Ale wy jesteście w stanie dziś, jeśli po tej rozmowie ktoś zdecyduje w swojej głowie, że chce oddać szpik, wy jesteście w stanie umówić się z tą osobą i tę procedurę rozpocząć, tak?
Tak, czekamy na każdego chętnego. Zapraszamy codziennie między godziną 7 a 15 w soboty, między 7 a 12. Każdy chętny, każdy, kto będzie czuł potrzebę zarejestrować się
gdzie
na liście.
Gdzie dzwonić, bądź gdzie się udaje.
Zapraszamy na ulicę Marcelińską, zapraszamy też do każdego z naszych 13 oddziałów na terenie województwa, zapraszamy do autobusów, które stoją na Placu Wolności, w każdy czwartek, wszędzie tam, gdzie trwa akcja poboru krwi.
Wspomniał pan, że ta grupa dawców jest zawężona do osób między 18 a 45 rokiem życia.
Tak.
Dlaczego do 45? Czy później już, nie wiem, organizm jest słabszy?
Dlatego, że szpik możemy pobierać od potencjalnych dawców szpiku do 55 roku życia. Ten margines 10 lat jest, no jeżeli pobierzemy, znaczy zrobimy badania i wpiszemy w rejestr człowieka, który ma 55 lat, no to będzie to sztuka dla sztuki. No być może nie znajdzie się żaden biorca, który będzie zgodny. Te 10 lat to jest ten margines, że można było wykorzystać potencjalnego dawcę.
To jest też warte podkreślenia, że to tak naprawdę dla tych potencjalnych dawców to jest oczekiwanie. Zgłaszają się, powiedzmy, mają te wstępne badania, i później nigdy nie wiadomo, kiedy zadzwoni telefon.
To znaczy, ja muszę powiedzieć, że może trochę przewrotnie, że jeżeli taki telefon zadzwoni, to jest szczęście, ponieważ taki człowiek powinien się czuć wyróżnionym, ponieważ no, dana mu jest szansa uratowania czyjegoś życia.
I nie ma się co bać, że to trzeba będzie natychmiast jutro się stawić, to zawsze jest pewien czas na przygotowanie.
Znaczy, ja muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, że to, co my teraz robimy, jeżeli wpisujemy go w rejestr, to jest tak zwana wstępna akceptacja czy wstępna zgoda na pobranie szpiku. W momencie, kiedy znajdzie się potencjalny biorca, to wtedy my ponawiamy pytanie, czy pan podtrzymuje akceptację, czy podtrzymuje decyzję o tym,
mam
że...
Mam nadzieję, że na szczęście ta akceptacja na ogół jest potwierdzana, choć pewno...
Tak, jest, bardzo rzadko zdarza się odmowa, a muszę powiedzieć, że w Poznaniu jest człowiek, od którego pobieram, znaczy, który dwukrotnie oddawał szpilki, jak gdyby w dwóch różnych sytuacjach, także...
Rozwiejmy jeszcze jeden mit, mit dotyczący tego, że to boli. Mieliśmy tutaj w studiu gościa panią, która mówiła, że trzeba się było położyć do szpitala i to rzeczywiście tak jest, że pewno trzeba sobie jakiś taki czas na trochę wyjąć z życia, tak? Ale...
No nie jest to długi czas, bo to kwestia dwóch, trzech dni. Jest on niezbędny po to, żeby przeprowadzić tak zwany clearance dawcy, czyli bardzo dokładne przebadanie, czy nie jest chory, bo nawet potencjalny dawca może być nieświadomy, że no, choruje na coś. Ostatnio musieliśmy odłożyć przeszczep szpiku. Siostra dla swojej siostry, prawda, miała być potencjalną dawczynią, bo nagle się okazało, że ma podwyższoną liczbę leukocytów. Także bardzo dokładne badanie chorego i czasami niestety oni nie przechodzą, ale to tego wstępnego sita, ale to oczywiście tylko ze względu na bezpieczeństwo biorcy.
Jeszcze nasuwa się mnóstwo pytań, na przykład takich, jaka jest szansa na to, że w rodzinie się to udaje? To jest loteria, tego nigdy nie wiadomo.
To znaczy, to są takie statystyki, to są paroprocentowe, gdzieś na poziomie chyba 10-20%. Oczywistą sprawą jest, że im więcej rodzeństwa, tym ta szansa jest większa. Ale nie jest to regułą. Chcę powiedzieć, że czasami jest siedmioro rodzeństwa i żaden nie pasuje, mówiąc w cudzysłowie. A zdarza się, że jest jeden także szanse, bo oczywiście w większości przypadków szukamy, pada pytanie o rodzeństwo. Tutaj ten limit wieku troszeczkę, to co pan dyrektor mówił, może być przesunięty, na, jeżeli jest dawca akurat niezgodny w zakresie układu Hala, bo tu dotyczyły to uwagi głównie tak zwanych niespokrewnionych dawców. Tak to mniej więcej wygląda.
A jak jest z tą współpracą z zagranicą, o której panowie też wspominaliście, to działa tak na bieżąco, intensywnie? Że...
To znaczy współpraca z zagranicą. Nasz rejestr, poltransplant naszych potencjalnych dawców szpiku zgłasza do rejestru światowego. I właściwie, jeżeli szukamy, to szukamy w Polsce, to najpierw w polskim rejestrze, a dopiero potem w światowym. I jeżeli znajdujemy potencjalnego dawcę szpiku gdziekolwiek na świecie, to też go pobieramy. Myśmy ostatnio pobierali, znaczy jak gdyby udostępniali dane na dawcy z Polski dla biorcy w Argentynie, no więc jest to szmat drogi, więc tutaj granice są jak gdyby, nie ma granic. Szukamy dawcę, ratujemy czy leczymy chorego. Ja tu powiem taką ciekawostkę, że na przykład myśmy w swoim rejestrze mieli Portugalczyka, który, że tak powiem, od lat mieszka w Polsce. I się okazało, że był w naszym rejestrze. Okazało się, że biorca w Portugalii, w Lizbonie był zgodny i on oddawał jak gdyby dla swojego rodaka.
Ta współpraca to jest w obu kierunkach. To na zasadzie wzajemności działamy i nierzadko my również pobieramy od Polaków szpik, przykładowo w Poznańskim Ośrodku w Klinice dla Wielkiej Brytanii, dla Francji, dla Niemców bardzo często. Także jest to, jak mówię, współpraca działająca i bardzo dobrze w obie strony.
Zatem na początek jest to tylko krwi pobranie, proszę się nie bać, nie boli, a potem no to już łód szczęścia i możliwość podzielenia się swoim życiem z kimś innym. To bardzo piękna idea. Myślę, że panowie wielką satysfakcję macie ze swojej pracy.
No jest to ogromna satysfakcja, muszę powiedzieć, jak obchodziliśmy 20-lecie w 2001 roku ośrodka poznańskiego i było to w auli uniwersyteckiej, to pół auli to byli chorzy ich rodziny. Także to jest naprawdę ogromna satysfakcja. Nie wszystkim oczywiście się udaje pomóc, bo jest to procedura obarczona pewnym ryzykiem, ale jeszcze raz powtórzę, wartym.
Warto, proszę Państwa, stacja, o której mówimy, czyli Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przy Marcelińskiej. Panowie cuda robią, a dziś podzielili się tym z nami, z Państwem. Profesor Mieczysław Andrzej Komarnicki, kierownik Katedry i Kliniki Hematologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu i pan dyrektor Krzysztof Olbromski, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Na swój, że tak będę mówiła, że to jest bank, rejestr, miejsce, gdzie cuda się zdarzają. Bardzo panom dziękujemy.
Dziękujemy serdecznie.
Dziękujemy bardzo.
Czy ja mogę jeszcze słówko na koniec? Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Codziennie, proszę Państwa, Państwa decyzja i Państwa deklaracja jest być może szansą dla wielu ludzi, nie tylko w Polsce.
Myślę, że na naszej stronie internetowej udostępnimy odpowiednie adresy i godziny, w których tak, można się zgłaszać.
I telefon ewentualny, gdyby Państwo chcieli najpierw zadzwonić.
Dziękujemy bardzo jeszcze raz.
Dziękuję.